Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Myślę, że nie mogło się dla nas lepiej wydarzyć niż to, że właśnie rozpoczynamy nasze rekolekcje dla małżeństw w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wielka uroczystość, piękny, wspaniały znak, symbol serca Jezusowego. Właśnie dzisiaj chcemy się przypatrywać sercu Jezusa i uczyć się kochać tak, jak kochał On. Ale przede wszystkim nie koncentrujemy się na sobie samych, ale koncentrujemy się na Nim samym, na Jego sercu. I dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo bogate w treści, które przypominają nam, czym jest serce Jezusa, czym jest Boża miłość. I dosłownie chciałbym się skupić na paru aspektach, bo można by ich tutaj bardzo, bardzo dużo wyłapać, które pomogą nam niejako przełożyć to na naszą miłość. Miłość, którą świadczymy drugiemu człowiekowi, bliźniemu, czy wy współmałżonkowi. Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, ono jest niejako takim wielkim przypomnieniem, jaka jest Boża miłość. I nawet tutaj jest takie motto pod tym pierwszym czytaniem, krótkie zdanie: Bóg nas wybrał, ponieważ nas umiłował. I cały ten fragment jest takim wielkim zapewnieniem ze strony Pana Boga, że Jego miłość jest wierna. I czytamy: Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw. Popatrzcie, Pan Jezus zapewnia każdego z nas, że jeżeli wchodzimy z Nim w przymierze, On przymierza dotrzymuje. Jeżeli On coś obieca, On słowa dotrzymuje. Obiecuje wam, małżeństwom, bardzo konkretną pomoc. Pomoc na co dzień w tych różnych troskach, które przeżywacie. Ale przede wszystkim pomoc w tym, żeby wasza miłość nie tylko, żeby ona trwała, ale się rozwijała. Pan Bóg przychodzi z bardzo konkretnymi łaskami. Pomimo tego, co się dzieje na co dzień, różnymi zranieniami, problemami, konfliktami, ten dzień, który pamiętacie jako dzień waszego ślubu, był czasem, w którym Bóg zobowiązał się do tego, że będzie, można tak powiedzieć, na każde wasze zawołanie. Przyjdzie wam na pomoc wtedy, kiedy będziecie Go prosić, kiedy uznacie, że już sami nie dajecie rad. W poprzedniej konferencji przypominałem wam i prosiłem, żebyśmy jak najczęściej zapewniali Pana Boga o naszej bezsilności, że potrzebujemy Jego pomocy zawsze, w każdej minucie, sekundzie naszego życia. I Bóg przyjdzie na pomoc. Więc mamy to zapewnienie. Bóg słowa dotrzymuje. Jeżeli Bóg pragnie wam dać szczęście tutaj na ziemi, właśnie na tej drodze powołania, jest ono możliwe pod warunkiem, że Bóg będzie zaproszony do waszego życia, że On będzie trwał w waszych sercach. Ale też ten fragment bardzo konkretnie pokazuje, że jest przymierze z jednej strony, ale też i z drugiej strony. To znaczy, że są pewne zobowiązania. Czytamy o nich w ostatnim zdaniu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj wypełniać. I dlatego tak bardzo ważny jest rachunek sumienia. Codzienne zastanowienie się przed Panem Bogiem, czy ja byłem fair wobec Boga, wobec współmałżonka, czy nie ma w moim życiu przyzwolenia na grzech, na zło, no bo jeżeli jest, to wtedy nie dziwmy się, że no zamiast tej Bożej pomocy, łaski i szczęścia jest coraz więcej cierpienia i trudu. Tak więc też dzisiaj przypatrujmy się naszemu sercu, czy ono jest wierne słowu, które daliśmy i Bogu, i współmałżonkowi. Drugie czytanie z kolei, ono przypomina nam o tym, że Bóg nas pierwszy umiłował, że Jego miłość była pierwotna względem nas, ale że każda miłość obecna w naszym życiu ma swoje źródło w Bogu. I tak czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Każda miłość jest z Boga. Nam się wydaje, że jeżeli my kochamy współmałżonka, dzieci i tak dalej, to kochamy dlatego, bo po prostu tak potrafimy, tak chcemy, takie jest nasze pragnienie. A tymczasem to Słowo Boże przypomina nam, nie, ty jesteś zdolny do miłości dlatego, bo otrzymałeś taką łaskę od Pana Boga. A jeżeli to jest łaska, trzeba o nią prosić, trzeba o nią dbać. Ja często o tym przypominam i młodym małżonkom, i na kursach przedmałżeńskich. Pamiętajcie, musicie się modlić o to, żeby kochać coraz mocniej, bo jeżeli nie będziecie o to prosić, to bardzo szybko ta temperatura emocjonalna, zdolność serca będzie się kurczyć, zmniejszać. To jest bardzo ważne. I tak wiele małżeństw po jakimś czasie stwierdza, no rzeczywiście, no, trudno nam jest dzisiaj tak szczerze powiedzieć, że się kochamy. Te uczucia gdzieś wygasły. Stało się tak dlatego, bo opieraliśmy się na sobie samym. Zdawało nam się, że jestem w stanie kochać aż do śmierci. Nie jesteś w stanie kochać do śmierci. Jeśli naprawdę będziesz w stanie kochać do śmierci, to będzie to Boży dar, Boża łaska. A więc trzeba się modlić o miłość. Modlić o miłość do współmałżonka. Pamiętać, że to jest znakiem obecności Boga w naszym życiu, kiedy potrafimy kochać. Kiedy niestety na to miejsce wchodzi jakiś rodzaj dystansu, obojętności, a może nawet nienawiść, no coś potwornego, jeżeli coś takiego pojawi się w małżeństwie, no to czytamy, że to jest znak, że nie jesteśmy od Pana Boga, że odeszliśmy od Niego, że odwróciliśmy się od Niego plecami i że próbujemy sami budować swoje życie, ale no niestety ono zamiast być szczęściem staje się nieszczęściem i dla tego człowieka, i dla jego najbliższych. Także pamiętajmy o tych słowach, które też przypomniałem w pierwszej konferencji. Beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić, mówi Pan Jezus. Nawet nie jesteś w stanie kochać i trwać w tej miłości. Dać szczęście swojemu współmałżonkowi nie tylko przez rok, nie przez 2 lata, ale przez całe życie. O to po prostu trzeba pokornie Boga prosić. I Ewangelia, kiedy Jezus wskazuje na swoje serce i Jezus mówi o sobie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Te 2 przymioty, które Jezus wskazuje, mówiąc o swoim sercu. Cichość i pokorne serce. Na czym to polega? Popatrzmy, że zanim Jezus to powiedział, wygłosił taki zwrot w stronę swojego Ojca. Taki rodzaj hymnu pochwalnego. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. I później mówi, wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Dlaczego Jezus to mówi? Zaczyna od swojego Ojca, pokazuje, On jest najważniejszy, mój Ojciec jest najważniejszy. Wszystko także, co w moim życiu, mówi Jezus, pochodzi od Ojca. Nie pozwalam sobie na żadną samodzielność. Wszystko konsultuję z moim Ojcem. Wypełniam Jego wolę. On jest w centrum mojego życia. Jezus daje nam bardzo konkretny przykład, na czym polega ta pokora serca. Że On jest całym sobą skierowany w stronę Boga Ojca. I dziękuję Mu za wszystko. To też jest właśnie bardzo ważne. Bo jeżeli człowiek w pewnym momencie straci z oczu Pana Boga, to wydaje mu się, że wszystko, co ma, to jest praca jego własnych rąk. Że on to sam osiągnął. Nie. Na jego miejscu Jezus, na miejscu każdego z nas by powiedział, popatrz, wszystko otrzymałeś od mojego Ojca. Tyle darów, tyle wspaniałych łask. My często nawet ich nie widzimy. Często nawet nam się wydaje, że nic nie dostaliśmy. A jednak jest zupełnie inaczej. Gdybyśmy potrafili codziennie Panu Bogu dziękować, każdego dnia, który się kończy, za jakieś sprawy, które się wydarzyły, zobaczylibyśmy, że ta ilość tych spraw, które byśmy dostrzegali, wzrastałaby z każdym tygodniem, z każdym miesiącem i byłoby w naszym sercu coraz więcej radości, docenienia tego, co mamy. Jeżeli tego nie robimy, to się bardzo łatwo pojawi w naszym życiu element krytykanstwa, narzekania. I to jest odwrotność tego serca cichego i pokornego. Po tym poznamy, że to nasze serce nie jest pokorne i ciche, jeżeli właśnie krytykujemy, narzekamy, jeżeli stajemy się kłótliwi, bo to zawsze idzie w parze, ciągle nam coś nie pasuje. Czy to w nas samych, czy to w drugim człowieku, współmałżonku. Trzeba wyciszyć to swoje serce. W jaki sposób? Zwracając to serce w stronę Boga. Uwielbiając i dziękując Panu Bogu za wszystko, co się dzieje w naszym życiu, co od Niego otrzymaliśmy. Zamiast narzekać na swojego męża, na swoją żonę, podziękuj Panu Bogu. Uwielbiaj za to, że go otrzymałeś, że jest taki, jaki jest. Najlepszy z możliwych. Bóg widzi nas zawsze jako potencjalność. Czyste dobro, które w nas jest. On patrzy na nas jak miłujący ojciec. A my, często patrząc na tego drugiego człowieka, to widzimy najpierw jego wady. Chcielibyśmy go poprawić. I dlatego tak wiele małżeństw, no niestety na bardzo wczesnym etapie, zaczyna wchodzić w kłótnie, w ciche dni, bo przestali patrzeć na siebie oczami Boga, Jezusa. Tylko widzą to, co nie pasuje, to, co jest złe. Zrób to, zmień to i tak dalej. Zamiast siebie doceniać, pochwalić, dostrzec to swoje piękno, zalety, to zaczynamy nagle widzieć tylko i wyłącznie to, co nam nie pasuje. I mówimy o tym. I ranimy siebie nawzajem. Jakby było serce ciche i pokorne, ono zawsze by widziało przede wszystkim to, za co można podziękować, za co można drugiego człowieka pochwalić. Byłoby właśnie takim sercem Jezusa, które zawsze potrafi wytłumaczyć drugiego człowieka. Oczywiście to nie polega na tym, że w każdej sytuacji zezwalamy na zło, które pojawi się w życiu drugiego człowieka. Ale jesteśmy w tym wszystkim właśnie tak jak Jezus, jak Bóg. Jeżeli Jezus widział zło obecne wśród ludzi, to najpierw zwracał się do Ojca i długo, długo się modlił, wstawiał za tymi ludźmi, znosił ich cierpliwie, dawał im przykład swojej miłości, cierpliwości i w ten sposób doprowadzał ich do nawrócenia. Ale nigdy nie było tak, że Jezus wchodził gdzieś, wpadał i krytykował, wy najgorsi i tak dalej. No niektórzy mówią, no ale przecież Jezus potrafił do faryzeuszów ich tam wyzwać i to bardzo konkretnie. No ale to była sytuacja ludzi, którzy całkowicie odwrócili się od Pana Boga. To była sytuacja grzechu z premedytacją. Oni wielokrotnie wcześniej otrzymywali szansę od Pana Jezusa, a poza tym Bogu wolno, nam nie wolno. On miał prawo do tej oceny. Tak więc niech ten dzisiejszy dzień będzie taką modlitwą, by nasze serca, niekoniecznie współmałżonka, przede wszystkim moje własne, stało się ciche i pokorne, żebym stawał się na wzór serca Jezusowego. I Jezus daje z tym bardzo konkretną obietnicę. Jeśli twoje serce stanie się ciche i pokorne, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tego nam dzisiaj bardzo potrzeba. Tak wiele dusz dzisiaj jest tak bardzo strudzonych i te dusze błąkają się od kapłana do kapłana, od sanktuarium do sanktuarium, od nabożeństwa do nabożeństwa i nie mogą znaleźć pokoju. Ciągle szukają czegoś nie wiadomo czego. Oczywiście mówią, dobra, swojego współmałżonka, własnego małżeństwa, ale ta dusza jest niespokojna. A jeżeli ta dusza zaufa Panu Bogu, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, że Bóg przeprowadzi swoje sprawy w tym małżeństwie, bylebyś był cichy i pokorny, byleby to twoje serce było napełnione Jezusem, Jego miłością, to nie będziesz potrzebował jeździć po całym świecie, po różnych egzorcystach i tak dalej, bo trzymasz wszystko od samego Jezusa. Pamiętajcie, im prostsze nasze życie, tym więcej w nim Boga, tym więcej przestrzeni dla Boga. A im bardziej to nasze życie skomplikowane, tym trudniej o Pana Boga i tym trudniej o pokój serca. I jeszcze na koniec, dobrze wiemy, że z kultem serca Jezusa związane są pewne obrazy serca Jezusa. Zresztą w polskiej tradycji mamy dwa obrazy. Niepokalanego serca Maryi i Najświętszego Serca Pana Jezusa. I w wielu domach te dwa obrazy wiszą obok siebie. Nie wiem, czy u kogoś z was te dwa obrazy są na ścianach? Słuchajcie, są wielkie łaski związane z tymi obrazami. Te rodziny, małżeństwa, w których czczone są te dwa obrazy, spotkają wielkie łaski. Pan Bóg daje wielkie obietnice tym, którzy je czczą, gdzie rodziny i małżeństwa modlą się przed tymi obrazami. I tutaj właśnie takie krótkie świadectwo z historii mojej rodziny. Otóż te dwa obrazy dla mnie, urodzonego w 79 roku, były od zawsze na ścianie domu. One pewnie tam kiedyś się pojawiły wcześniej, ale jak ja się już urodziłem, całe moje dzieciństwo, pamiętam, że w jednym konkretnym miejscu na ścianie te obrazy wisiały i tam całą rodziną, no można powiedzieć, co wieczór chodziliśmy się modlić. I moja modlitwa, moja pamięć o modlitwie rodzinnej zawsze jest związana z tymi dwoma obrazami. I dlatego jakoś szczególnie mocno mam taki rzeczywisty jakiś taki sentyment do tego obrazu, do tego święta, bo mi się kojarzy i z domem rodzinnym, i z tymi pierwszymi modlitwami. Ale że z tym obrazem, z modlitwą przed takim obrazem związane są jakieś łaski, to się dowiedziałem zupełnie później. I wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu, kiedy był remont mieszkania, a moi rodzice już dawno, dawno nie żyją, to wziąłem do ręki te dwa obrazy i zobaczyłem, że z tyłu jest coś napisane charakterem pisma mojego taty, że napisał tam, że w dniu peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Jezusowego w parafii zawierzam temu obrazowi, zawierzam Najświętszemu Sercu Jezusa moją rodzinę, moje dzieci. I podpisana jest konkretna data. I ja myślę, że to zaproszenie takie bardzo szczere Pana Jezusa, oddanie Jego sercu, tego, co mój tata ukochał najbardziej, czyli własnej żony, dzieci, ono było takim momentem bardzo szczególnym, ważnym. Ono zabezpieczyło moją rodzinę przed kolejnymi wydarzeniami, bo moja mama później zachorowała na nieuleczalną chorobę, była na wózku inwalidzkim. Tata też później zmarł i wiedział, że zostawia piątkę jeszcze wówczas nieletnich dzieci z żoną na wózku. Ileż trzeba było mieć zaufania, żeby się wtedy nie zbuntować przeciwko Panu Bogu. Ale on się nie buntował, bo zawierzył sercu Jezusa to, co kochał. Miał ufność, że to nie przepadnie, że to się nie zgubi. I dalej trwały te modlitwy. Modliliśmy się, choć już bez taty, ale dalej przed tymi obrazami te łaski cały czas. To był jakby taki kanał łask na naszą rodzinę. I mimo, że po ludzku tam wiele rzeczy no nie szło tak, jak my byśmy chcieli, bo choroba mamy postępowała, później przyszła śmierć, to jednak no, nikt z moich braci, a było nas pięciu, się nie pogubił. Najstarszy poszedł do seminarium, został księdzem. W przyszłym roku będzie miał 25 lat kapłaństwa. Dwóch kolejnych braci wyszło za mąż, są szczęśliwi w tych małżeństwach, cały czas z tymi samymi żonami, ciągle je kochają, szczerze, super. Kolejny z moich braci, brat bliźniak, też poszedł do seminarium, jest księdzem, chyba już 13 rok. No i później ja, trzeci ksiądz w rodzinie. Słuchajcie, bez rodziców prawie. I co, dalibyśmy radę sami? Nie dalibyśmy radę sami. Ktoś pyta, zawsze pytają o to, a jak to jest możliwe, żeście nie pogubili się i tak dalej. Ja mówię, no ja nie wiem, jak to jest możliwe, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ale Pan Bóg czuwał z nieba. To, co ukochane, oddaj sercu Jezusa, a Bóg się o to zatroszczy. I czyńcie to codziennie. Swoje małżeństwo, swoje dzieci, współmałżonka, żonę, męża. Codziennie. A zobaczycie, ile dobra zacznie się dziać. To nie znaczy, że zostanie wam oszczędzone wszystko to, co trudne. Nie. Bo pamiętajmy, każdego człowieka czeka na ziemi cierpienie. Im szybciej to uznamy, tym lepiej dla nas. Bo to jest droga do nieba. Przez krzyż idziemy do nieba. Nie ma innej drogi. Ale będziemy potrafili to przyjąć, podjąć po chrześcijańsku i to wszystko wyda wielkie owoce w naszym życiu. Tak więc ufam, że jednym z owoców tych rekolekcji będzie to, że kupicie sobie te obrazy, zostaną poświęcone i że będziecie się przed tymi obrazami modlić całą rodziną, waszymi małżeństwami, czego wam z całego serca życzę. Amen.